25 stycznia ma się zakończyć szczepienie grupy 0. Ruszy wtedy szczepienie seniorów. Już teraz niestety pojawiają się oszuści, którzy dzwonią i proponują szczepienie bez kolejki czy rejestrację do szczepienia. Chcą w zamian dostępu do poufnych danych osobowych. Dziś porozmawiamy z lekarz medycyny, jak uniknąć takich oszustów, jak wygląda rejestracja na szczepienie i jak wygląda szczepienie medyków. To jest program Idź Pod Prąd, dogrywka. Tymoteusz Chojecki, zapraszam. Witam Państwa bardzo serdecznie. Z nami jest dr Małgorzata Kubicka-Frączak. Witamy.
Dzień dobry, witam Was i witam widzów.
A w studiu pastor Paweł Chojecki, witam.
Witam Państwa serdecznie.
Gosiu, wiem, że mamy informację, że w wielu krajach, w Stanach Zjednoczonych, też Europol mówi o Europie, we Włoszech mafia też prowadzi tego typu akcje. Pojawiają się oszuści, którzy dzwonią do ludzi, proponują czy szczepienie poza kolejnością, czy że oni przeprowadzają rejestrację, chcą w zamian właśnie dostępu do tajnych danych osobowych. Wiadomo, że teraz bardzo łatwo czy kredyt potem wyłudzić, jak się ma dowód, numer dowodu i tak dalej, podrobić podpis. Wystarczy. Gosiu, czy takie sytuacje już są w Polsce, czy lekarze już słyszą o tego typu oszustwach także w Polsce?
Tak, lekarze już dostają tego typu informacje. To jeszcze nie są informacje z mediów. Generalnie raczej to są takie od policjantów. Natomiast oczywiście nieuczciwi ludzie, złodzieje będą wykorzystywać tego typu okazje. Tak się dzieje w innych krajach i również w Polsce. To znaczy pod pretekstem zapisywania do kolejki na szczepionki ludzie nieuczciwi wyciągają najczęściej od starszych osób dane wrażliwe. Także chciałabym ostrzec, że absolutnie nikt nie będzie do Państwa dzwonił w związku z tą szczepionką. Nie należy podawać swoich danych, a ani PESEL-u, ani numeru dowodu. Są to wszystko oszustwa. Jest bardzo jasna droga, w jaki sposób można się na kolejkę dotyczącą szczepionki zarejestrować. I to jest trzy drogi. Albo przez konto internetowe pacjenta, albo pod numerem infolinii 989, albo po prostu przez swoją przychodnię. Czyli tylko te trzy drogi istnieją.
No właśnie, tak jak powiedziałaś, to można sobie sprawdzić na stronie rządowej gov.pl Szczepimy się rejestracja. Tam od 15 stycznia jest rejestracja osób, które skończyły 80 lat. Od 22 stycznia, czyli tydzień później, rusza rejestracja już tych młodszych, którzy skończyli 70 lat. Szczepienia rozpoczną się 25 stycznia i tak jak powiedziałaś, trzy drogi. Najprostsza chyba to jest po prostu zadzwonić na 989. Wystarczy podać tylko PESEL, numer telefonu kontaktowego, komórkowego. Ważne jest, że to nie musowo dzwonić osobiście. Można zarejestrować swoich rodziców, mając właśnie ten PESEL. Przychodzi SMS z umówioną wizytą właśnie z potwierdzeniem terminu. Gosiu, wiemy wszyscy, ruszają teraz, trwają szczepienia medyków. Wiem, że ty też masz się jutro zaszczepić. Powiedz, co cię przekonało do szczepionki, czy jak wygląda, nie wiem, czy twoi koledzy już są zaszczepieni, jak wygląda to szczepienie medyków, jak wybrałaś tę szczepionkę, no bo w Polsce na razie mamy tą Pfizera szczepionkę Binotechu, ale już ma wchodzić szczepionka Moderny, AstraZeneca też pewnie w najbliższej przyszłości się pojawi. Czy miałaś wybór w ogóle do szczepionki, czy porównywałaś skuteczność, czy te szczepionki między sobą?
Porównywałam wiele danych, aczkolwiek w tej chwili nie ma wyboru, to znaczy jest tylko jedna w tej chwili dostępna szczepionka, to jest szczepionka Comirnaty firmy Pfizer, czyli ta szczepionka mRNA, ale jednocześnie jest to szczepionka, o której wiemy w tej chwili najwięcej, ponieważ jest szczepionką, którą cały świat w tej chwili szczepi. W związku z tym osób zaszczepionych jest już w tej chwili na pewno grubo ponad 5 milionów. związku z czym i dane dotyczące niepożądanych odczynów poszczepiennych są już, no to jest już taka baza ilości osób zaszczepionych, która daje bardzo takie szerokie spojrzenie na to. Także jeśli chodzi o to, dlaczego zdecydowałam się zaszczepić, to przede wszystkim dlatego, że śledziłam te wszystkie dane dotyczące szczepienia. Oczywiście mam świadomość, że szczepionka mRNA jest szczepionką nową, więc w pewnym sensie jest to jakiś eksperyment, natomiast przekonuje mnie skuteczność jej, w sensie tej 95% skuteczności, to jest naprawdę wysoka skuteczność jak na szczepionkę. Żadna ze szczepionek nie ma 100% skuteczności i to 95 to jest naprawdę bardzo dobra skuteczność. Natomiast oczywiście zawsze są wątpliwości dotyczące bezpieczeństwa szczepionki i tutaj przeglądałam wszelkie dane, które były dostępne. W tej chwili na pewno jest to grubo ponad, jak wspomniałam, 5 milionów osób, które już zostały zaszczepione. U tych osób stwierdzono kilka reakcji anafilaktycznych, czyli takich sytuacji, które wymagają nagłej interwencji medycznej, ale no przy 5 milionach to nie jest duża ilość poniżej 10 reakcji anafilaktycznych. Najczęściej są zgłaszane, to jest 4,6%. Miejscowe odczyny takie poszczepienne typu ból w miejscu wkłucia oraz stosunkowo niewielkie skutki uboczne trwające z reguły od 1 do 3 dni, w sensie takiego samopoczucia, jakie się ma na początku bycia przeziębionym, czyli ogólnego troszeczkę rozbicia, czasami bólów głowy czy bólów mięśniowych. Natomiast jak mówię, to są rzeczy, które trwają od 1 do 3 dni maksymalnie. Również brałam pod uwagę to, że jestem osobą z racji zawodu kontaktującą się z dużą liczbą osób, w tym potencjalnie mogących być zarażonych, nawet nie wiedząc o tym, na COVID. Oczywiście brałam też pod uwagę to, że trzecia fala zarażeń jest bardzo realna, jest ona w tej chwili, no zresztą cała Europa się na to przygotowuje i nawet przedłuża te wszelkie restrykcje, także to również brałam pod uwagę. No i kolejna rzecz, która mnie do tego przekonuje, to jest to, że nawet wśród osób młodych czy osób w średnim wieku, które przeszły COVID stosunkowo łagodnie, nawet bezobjawowo, mogą się pojawić odległe skutki tej choroby, takie jak mgła mózgowa. To są często objawy neurologiczne, jak zaburzenia koncentracji, zaburzenia pamięci, czy tak zwany zespół przewlekłego zmęczenia. I jeśli ta szczepionka przez dłuższy okres czasu, nie wiem jak długi i nikt tego nie wie, będzie mnie chroniła przed zachorowaniem, to uważam, że ryzyko związane z przyjęciem szczepionki jest znacząco mniejsze niż ewentualność całkiem wyraźna zachorowania na COVID.
Jeszcze chciałem dopytać, Gosiu, jak wygląda gwarancja tego, że ta szczepionka w dobrej kondycji dociera do człowieka, bo tam ten próg przechowywania minus 70, zdaje się, 5 stopni Celsjusza. Czy sprawdzałaś, jak w tych punktach szczepień jest gwarantowane to, że gdzieś ta szczepionka nie ulegnie rozmrożeniu zbyt długo, albo jeśli ulegnie, no to zostanie jakoś wykazane. No i drugie pytanie, jak sama ta technologia szczepienia, czy tutaj masz, jak funkcjonują te punkty szczepień, czy tam nie ma dużego ryzyka zarażenia się od innych pacjentów w czasie oczekiwania, czy gdzieś przebywania w tych pomieszczeniach?
No, w tej chwili szczepi się grupa zero, czyli to są generalnie pracownicy tego sektora ochrony zdrowia plus administracja pracująca w placówkach medycznych. W związku z czym procedura wygląda w ten sposób, że jesteśmy umawiani na konkretne godziny. Zasadniczo ze względu na to, że ta szczepionka wymaga rzeczywiście, jest trudną szczepionką, wymaga i określonego sposobu przechowywania i, że tak powiem, jest szczepionką, którą dwukrotnie trzeba się będzie szczepić. W związku z tym dowiadywałam się również, jak to wygląda. Otóż to zostało opracowane wcześniej przez ekspertów i oni gwarantują, że po rozmrożeniu szczepionki spokojnie do 5, maksymalnie 6 dni ona może być przechowywana w wyższej temperaturze niż minus 70 stopni, czyli generalnie rzecz biorąc ośrodki, które szczepią w tej chwili, to są w dużej części szpitale węzłowe, dostają ją i muszą wyszczepić w ciągu określonych tych 5 dni, czyli dostają najczęściej pakiet zamawiany na tydzień i w ciągu tygodnia czy 5 dni muszą wyszczepić, dopiero dostają następny. Jeśli w ciągu tego czasu nie uda im się wyszczepić odpowiedniej ilości osób, dawki szczepionek no, są utylizowane, idą na zmarnowanie, jak to się mówi. Natomiast rzeczywiście w tej chwili, jeśli chodzi o lekarzy, im więcej osób szczepi się na świecie, to widzę, że też u nas ta akcja przebiega sprawniej. Ona na samym początku, bo szczepienia grupy zero zaczęły się 27 grudnia, przebiegała bardzo słabo, no ale też nałożyło się to na okres świąteczny. Polacy mają taką mentalność, że generalnie w święta rzadko korzystają z tego typu, nawet jeśli to dotyczy szczepienia, część była na urlopach. Ale jak mówię, tutaj też wchodzą inne rzeczy, myślę, że może nie bardzo działające na lekarzy, chociaż też na część, ale na pewno na społeczeństwo, bo ogromny wzrost zainteresowania szczepionkami rozpoczął się od takiej trochę podgrzewanej afery związanej z Centrum Medycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, czyli z tak zwaną aferą JandaGate. No i rzeczywiście chyba można powiedzieć, że podgrzewanie tego tematu spowodowało jeszcze dodatkowe takie wzrost emocjonalnego zapotrzebowania na szczepionkę, że rzeczywiście ilość osób zainteresowanych jest ogromna i dużo osób dzwoni do przychodni, zwłaszcza w takim powiedzmy powyżej 60 roku życia, deklarujących, że chcą się jak najszybciej zaszczepić.
Gosiu, bo powiedziałaś o tych skutkach ubocznych, bo ja nawet rozmawiając gdzieś tam z jedną z taką postronną osobą, no i gdzieś tam ten temat szczepionki wypłynął. No i ta osoba oczywiście gdzieś tam pewnie z Facebooka czy gdzieś mi, że słyszała, że są takie skutki uboczne, że nawet jednemu to pół ciała jakby obumarło i ma drgawki. Także czy rzeczywiście są jakieś takie przypadki jakichś takich poważnych powikłań po tej szczepionce? Czy ona jest względnie bezpieczna?
W pewnym sensie tak powszechnie tą szczepionką szczepimy od stosunkowo niedługiego okresu czasu. Jak na razie tych skutków ubocznych podawane są różne, łącznie ze zgonami. Z tego co wiem, dwa zgony, które wystąpiły w nieodległym czasie od zaszczepienia, były spowodowane innym przypadkiem. W jednym przypadku 75-latka był to zawał serca, zresztą nie pierwszy w jego przypadku. Drugi, osoby 88-letniej, to były generalnie bardzo ciężkie i powikłane, przewlekłe choroby. Także oczywiście cały czas nie neguję tego, że jest to w pewnym sensie eksperyment medyczny. Te badania nadal są prowadzone, nadal sprawdza się i skutki uboczne, i odległość tych skutków ubocznych. Tak samo zresztą jak bada się, jak długo przeciwciała się będą utrzymywały po tej szczepionce, bo tak samo, no nie wiadomo, w maju zaczęto powiedzmy szczepić pierwsze osoby, czyli one jeszcze mają przeciwciała, czyli można powiedzieć, że przeciwciała na pewno utrzymują się około pół roku. Wiadomo, że u osoby młodej będzie to dłużej, bo ten układ odpornościowy daje mocniejszą odpowiedź, u osób starszych mniejszą, ale jak długo to będzie, też nie wiadomo.
Gosiu, jakie są w takim razie przeciwwskazania? Czy każdy może przyjąć taką szczepionkę? No wiadomo, teraz tam dzieci, tak? Chyba od 16 roku życia dopiero można szczepić, z tego co patrzyłem. Ale jak to jest na przykład z seniorami? No bo to będzie ta pierwsza grupa, która będzie powiedzmy, powszechnie szczepiona. Czy wszyscy mogą się szczepić? Czy są jakieś, nie wiem, choroby takie przewlekłe, czy nawet nie przewlekłe, krótkotrwałe, które powodują, że teraz nie możemy się zaszczepić?
Pierwsza rzecz, którą bym serdecznie zalecała, jeśli tylko jest taka możliwość, to zrobienie sobie dzień przed zaszczepieniem testu na to, czy nie mamy aktywnego COVID, bo to jest taka rzecz najbardziej wykluczająca z zaszczepienia, a wcale nie musimy mieć świadomości, że jesteśmy zarażeni. Także jeśli tylko jest taka możliwość, ja ostatnio na przykład słyszałam o testowaniu nauczycieli, jak tam się oburzają, zresztą temat nauczycieli i pomysłu państwa, żeby otwierać szkoły wtedy, kiedy jest dosłownie na kilka dni przed tą akcją szczepień, to jest pomysł fatalny, ale tak jak mówię, to już jest inna kwestia. Natomiast dobrze by było te szczepionki przeznaczyć rzeczywiście dla osób przed zaszczepieniem. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, jeśli chodzi o przeciwwskazania, no przeciwwskazaniem jest każda aktywna choroba infekcyjna, czyli jeśli mamy gorączkę, jesteśmy przeziębieni, mieliśmy potwierdzony kontakt z osobą chorą na COVID w ciągu ostatnich kilku dni, to absolutnie nie możemy iść na szczepienie. Na pewno osoby, które miały reakcje anafilaktyczne po lekach, czy po szczepionkach, czy po jakichś innych procedurach medycznych, na pewno też nie. Czyli osoby, które też mają na przykład bardzo gwałtownie przebiegające reakcje alergiczne, na pewno nie. Na pewno nie dzieci. Generalnie w tej chwili się szczepi od 18 roku życia, ale jest już propozycja, żeby troszeczkę obniżyć i od 12 roku szczepić. Badań na dzieciach, takich, gdzie no nie zebrano tak dużej grupy w badaniach klinicznych dzieci, żeby można było stwierdzić, że szczepionka może być u nich dopuszczona. To samo dotyczy kobiet w ciąży, czyli one też nie powinny się szczepić. Również zaleca się, aby młode osoby, które planują posiadanie dziecka, w okresie szczepienia i do 2 miesięcy po szczepieniu o to dziecko się nie starały. Właśnie również ze względu na to, że no do 2 miesięcy po prostu nie wiadomo, w związku z czym lepiej jest te 2 miesiące odczekać. Natomiast wszelkie choroby przewlekłe u seniorów, takie jak choroba niedokrwienna serca, POHP, astmy, chyba że tak mówię, tutaj jeszcze może być kwestia reakcji anafilaktycznej, ale POHP, choroby serca, choroby przewlekłe wszelkie generalnie nie są przeciwwskazaniem. Wręcz przeciwnie, to ze względu na te choroby seniorzy chętnie by się zaszczepili, ponieważ u nich COVID jest dodatkowym zagrożeniem.
Gosiu, powiedziałaś, że zaleca, żeby zrobić dzień wcześniej test, no ale jak to jest? Czy chodzi o test prywatny? Jak to teraz jest z tymi testami? Czy tak bez objawów można sobie pójść, poprosić, zrobić test? Jak teraz, jakbyśmy chcieli przeprowadzić sobie test na koronawirusa, na COVID-19, jak wygląda procedura?
No generalnie rzecz biorąc, tak dobrze nie ma, żeby te testy były dostępne. Nie wiem, czy państwo tutaj coś zaproponuje, natomiast generalnie te testy są odpłatne. Ja zrobiłam sobie kilka dni temu takie badanie z krwi dotyczące przeciwciał przeciwko COVID. Jego cena wynosi około chyba 100 zł. Myśmy jako służba zdrowia mieli to w cenie niższej, to znaczy 50 zł. I jak mówię, na własny koszt takie badanie antygenowe tuż przed szczepieniem, czyli dzisiaj wykonam, żeby mieć pewność, że na pewno nie idę, będąc zarażona COVID. Bo to jest moja propozycja dla tych, którzy mogą z tego skorzystać, a niezależnie od tego ochrona zdrowia to będzie sugerowała rządowi, czy rząd na taką koncepcję przystanie. Nie wiem, nic na ten temat do tej pory nie wiadomo, ale myślę, że i widać to też po niektórych ruchach rządu, niektóre z nich mogłabym pochwalić, na przykład to, że wybrali w tej chwili do promocji szczepienia nie polityków, nie celebrytów, tylko właśnie raczej osoby z grupy sportowej, a dla starszych jest to chyba taki pan 90-kilkuletni, który jest byłym żołnierzem AK i między innymi brał udział w akcji Burza. Także widać, że no, nie dziwię im się, bo dla nich to jest być albo nie być. Jeśli mówiąc kolokwialnie, spierniczą kwestię szczepień narodowych, to już nie będą mieli żadnej szansy, żeby się z tego wygrzebać. Także no, dlatego też myślę, że tą akcją, tak rozgrzewana była atmosfera wokół tych szczepień nielegalnych osób spoza grupy zero, ponieważ po pierwsze, no efekt jednak na społeczeństwo był taki, że ogromnie wzrosło zainteresowanie szczepionkami. To chyba jest związane tak trochę z naszą polską mentalnością. No a druga rzecz, w tej chwili myślę, że będzie ograniczona możliwość takiego załatwiania sobie szczepień poza kolejnością, bo nie ma na to widać takiego społecznego przyzwolenia i jest to w tej chwili ryzykowne. Także mam nadzieję, że po prostu będzie mniej tego typu szwindli tak w tym szczepieniu grupy 1.
Gosiu, poproszę cię, już troszeczkę o tym powiedziałaś, o ocenę właśnie tego tempa szczepień. No to jest różnie, tak? Mieliśmy na weekendzie, to tam było 1300, później 3000 zaszczepionych w Polsce. Dzisiaj już pan Dworczyk chwalił się, że ponad 45 tysięcy osób, no to już jest jakieś większe tempo. Jak ty oceniasz to tempo szczepień? Kiedy to, czy to ma szansę wzrosnąć? No i kiedy możemy uzyskać jakąś odporność narodową w takim tempie?
No to jeszcze dużo czasu przed nami. Myślę, że najważniejsze jest wyszczepienie rzeczywiście seniorów, nauczycieli. Ja bym w ogóle proponowała, żeby nauczycieli, zwłaszcza klasy 1-3, jeśli w ogóle ma się zacząć nauczanie stacjonarne, to dopiero po przynajmniej pierwszej dawce zaszczepienia wszystkich nauczycieli i osób, które no typu sprzątaczki w szkołach, przynajmniej tą jedną dawkę, żeby dostali zanim otworzy się szkoły, czyli na pewno nie teraz, na pewno nie po 18, ponieważ no ewidentnie wchodzimy w zwiększoną już zachorowalność. Ona jeszcze może nie jest tak bardzo odczuwalna, dlatego że w tej chwili są te ferie, w związku z czym nawet ci, którzy chorują z nauczycieli, czy w ogóle ze społeczeństwa, czasami nie zgłaszają się do lekarzy, nie pojawiają się, nie dzwonią, ponieważ jakoś tam przechorują to w domu. Wiadomo, że no, ten sezon trwa do lutego i to jest no, najbardziej taki ciężki okres infekcyjnie, jeśli chodzi o lekarzy. Także no, mam nadzieję, że tutaj, że tak powiem, ta wyszczepialność będzie całkiem niezła. Jeśli chodzi o to, jak to do tej pory wyglądało, bardzo różnie. Wcale nie mamy powodów do specjalnego zadowolenia. Idzie to zdecydowanie za wolno, ale pierwsze dni, jak tylko zaczynało się szczepienie, wyglądały wręcz dramatycznie. Fakt, że to się zaczęło w okresie takim między Bożym Narodzeniem a Nowym Rokiem, co dodatkowo tych chętnych ze względu na różne urlopy nie było za dużo. Potem jest duży skok, ale przede wszystkim jest też ogromne zainteresowanie pacjentów. Codziennie dzwonią do przychodni i ci powyżej 50 roku życia są bardzo zainteresowani, jest ich duża grupa, także myślę, że ta grupa seniorów będzie na pewno bardzo wysoka, jeśli chodzi o zaszczepianie i bardzo dobrze, bo to jest ta grupa no, najbardziej narażona powikłaniami i tym, że ewentualnie u nich COVID mógłby się skończyć łącznie ze zgonem, prawda? Także osoby młode są mniej zainteresowane. No.
Podsumowując, Gosiu, czy jeśli ktoś ma okazję do zaszczepienia się na COVID-19, czy ty jako lekarz zachęcasz do tego?
Tak, z tym, że po rozważeniu wszystkich za i przeciw, czyli jak mówię, no są też przeciwwskazania, nie u wszystkich. Na pewno myślę, że jeśli chodzi o seniorów, zwłaszcza tych, którzy mają tak zwane choroby współistniejące, zdecydowanie polecałabym. Są też oczywiście różne szczepionki i tutaj Nie wiem, jak to będzie. Przypuszczam, że nie będzie swobody wybierania sobie szczepionki, ale te pierwsze, które do Polski trafią, czyli szczepionka właśnie ta, która trafiła, czyli szczepionka firmy Pfizer i Moderna, to są szczepionki o bardzo wysokiej skuteczności i jak na razie przynajmniej obserwacje pokazują stosunkowo bezpieczne.
Gosiu, dziękuję Ci bardzo serdecznie. Pastor Pałchejski, czy to, po czym usłyszałeś od Gosi, od naszej lekarki, czy też już masz swoje lata, czy zaszczepiłbyś się, gdybyś miał okazję, wiadomo, no, w tej którejś tam grupie?
No ja na razie jestem gdzieś tam daleko, także spokojnie czekam na rozwój wydarzeń, ale rzeczywiście te dane po tych 5 milionach zaszczepionych, że tutaj jakiś no, zejść nie było, jakiś wzrostu zachorowań na samą tę chorobę, no nastrajają mnie bardziej w kierunku zaszczepienia się niż nie. Ale mówię, na razie jeszcze tej decyzji nie muszę podejmować, no to sobie jeszcze zostawiam pole manewru. No warto powiedzieć, że te wszystkie takie czarne scenariusze, co to się będzie działo, tak jak tutaj pokazywałeś ironicznie to, że tam jakieś połowa ciała zniknie, no to różne takie, że kopyta wyrosną, no takie głupie rzeczy, ale nawet te takie poważne obiekcje, że tutaj bardzo będzie tutaj dużo jakichś efektów ubocznych i tak dalej. Oczywiście, no to jest jeszcze troszkę mało czasu, ale Gosia powiedziała, że pierwsze szczepienia były w maju, nie? Także na tej grupie kontrolnej mamy już praktycznie pół roku czasu obserwacji, a to jest już dość dużo. No i na 5 milionach mamy już parotygodniowy, można powiedzieć, czy kilkunastodniowy czas, czy przynajmniej na kilku milionach. Nie? To już daje podstawy, żeby stwierdzić, że przynajmniej takich bezpośrednich objawów nie widać szkodliwych w tej szczepionce. Mnie interesuje jeszcze ta skuteczność. Ona powinna, tu będę patrzył na Izrael, bo to jest państwo wzorcowe, które tam już ponad 20% zdążyło. My dopiero, wiecie, rozbuchujemy tempo, że o, cieszymy się, że tam prawie 50 tysięcy, Dworczyk się cieszy. Oni od początku mieli tempo 50 tysięcy przy 4 razy mniejszym narodzie. Także tutaj 20%, tam już chyba większość tych starszych powyżej 60% już w Izraelu, to tam prawie, nie wiem, 70% zdaje się tych starszych seniorów.
Wielka Brytania też 200 tysięcy dziennie szczepi.
Chciałbym zobaczyć spadek zachorowalności, nie? Bo to da tu jakieś badania kliniczne, no dobrze, oni podają te 95%, ale powinien się już niebawem pojawić w Izraelu, w Wielkiej Brytanii, tam też jest bardzo dobre tempo, pojawić się spadek liczby zachorowalności. To będzie też jakimś elementem, na który będę patrzył, jeśli chodzi o ostateczną decyzję w tej sprawie.
Dziękuję Wam bardzo. Proszę.
Dodać, Gosiu. Jeśli chodzi o Izrael, no widać, że to państwo rzeczywiście jest przykładem, jeśli chodzi o intensywność wyszczepiania. Myślę, że Izraela nie dogonimy. U nas na pewno będzie to wyglądało tak, że w dni pracy, czyli od poniedziałku do piątku, na pewno ta wyszczepianie już będzie wyższa, natomiast tak jak było podawane, w weekendy ona z reguły będzie niższa. Po prostu tak mamy. I jeśli chodzi o Izrael, też chciałabym zwrócić uwagę, że to jest też inna temperatura na zewnątrz. Oni mogą na przykład szczepić ludzi na zewnątrz, mają punkty szczepień, gdzie ludzie mogą czekać w odstępach na zewnątrz. U nas niestety w zimie absolutnie tego się nie da przeprowadzić. Tak samo przecież od 15 do 30 minut po zaszczepieniu osoba musi być pod obserwacją w ośrodku. Także na pewno będzie przebiegało to wolniej. I tutaj, tak jak pastor powiedział, że będzie obserwował te spadki, to warto zobaczyć w Izraelu, jak to będzie wyglądało, bo u nas to się na pewno przeciągnie i wejdzie nam na okres wiosenny, gdzie naturalnie spada ilość infekcji dróg oddechowych. Także ten spadek będzie mógł być powodowany i szczepionką, i po prostu naturalną taką fluktuacją związaną z infekcjami dróg oddechowych, więc prawdopodobnie również z infekcjami związanymi z COVID.
No myślę, że ten tydzień będzie kluczowy, bo znaczy kluczowy do można powiedzieć, oceny pierwszej tempa szczepień, bo to jest taki poprzedni, jeszcze mieliśmy tu tak zwane sześciu króli, to też jeszcze tam po sylwestrowo, to
właśnie
jeszcze tak...
przestali się rozmnażać. No,
w tym tygodniu
towarzysz
zobaczymy...
Petru odszedł z polityki mniej więcej i przestali się królowie nam rozmnażać, no i nie ma, jest no, tak nieciekawie na tym polu, ale ja bym chciał jeszcze dwie uwagi podkreślić, to co Gosia powiedziała o tej głupocie tego otwarcia szkół w najbliższych dniach. To jest absolutnie niezrozumiałe i kolejna taka no, polityka samozagłady rządu Prawa i Sprawiedliwości. Już troszeczkę spadły szczególnie te pułap śmierci, respiratory, te sprawy, bo z tym ilu jest zakażonych, no to tam no, to szkoda wiemy, gadać, to razy 10 trzeba mnożyć, to tu na pewno nie ma wielkich spadków, raczej są wzrosty. No a oni chcą znowu dobić społeczeństwo w ten sposób. Tu rzeczywiście spokojnie można by przeciągnąć ten czas zdalnego nauczania do końca lutego, żeby już wejść w wiosnę i żeby troszkę więcej dzieci i wszyscy na świeżym powietrzu, żeby życie społeczne przeniosło się z zamkniętych pomieszczeń, to co Gosia powiedziała. No i na koniec to przypomnienie tego apelu. To, o czymśmy mówili, o tych oszustach, którzy teraz będą zbierać swoje żniwo. Powiedzcie swoim rodzicom, starszym, dziadkom, którzy no, nie oglądają naszego programu, to przynajmniej przekażcie im żadnych podawań swoich danych przez telefon.
W ogóle nikt nie powinien dzwonić prawie szczepionki.
Jeśli to dzwoni, to
sami możecie dzwonić.
Jeśli dzwoni, to oszust. No tak. Chyba, że znajomy tam lekarz, czy coś tam chce namówić, czy poradzić, jak
czy
to
Janda
zrobić.
Zadzwoni, no to
jak Janda
tak,
powie, no tu w naszym teatrze punkt szczepień właśnie teraz dostał nową dawkę i tak dalej, no to wtedy co innego.
Będzie miała męski głos, to też można uznać, że może to jest oszust. A tak to jeżeli chcecie się zaszczepić, mówię teraz do seniorów, czy dzieci seniorów, chcecie zaszczepić swoich rodziców, żeby oni zostali zaszczepieni, to wy musicie zadzwonić. Mówiliśmy na początku programu o tych trzech ścieżkach.
Ale trzeba pamiętać też o swoim lekarzu rodzinnym, o swojej przychodni. To jest ta trzecia droga. Ja, jeśli miałbym wybrać, to nie z automatem, tylko chciałbym z jakimś człowiekiem porozmawiać. Czy ja bym wybrał tę trzecią drogę?
Dziękuję wam
tak,
bardzo.
Ja też chciałbym podkreślić tutaj, że zwłaszcza dla starszych osób, ponieważ przypuszczam, że ten 989 numer to się zatka po pierwszych godzinach od uruchomienia, bo osób zainteresowanych, zwłaszcza w tej grupie seniorów, jest bardzo dużo. Natomiast najlepiej zadzwonić do własnej przychodni. Raz, że lekarz z reguły dobrze zna pacjenta i jego schorzenia, więc będzie w stanie zaproponować, ewentualnie wyeliminować albo odradzić, przełożyć na późniejszy termin. Natomiast generalnie rzecz biorąc jest bezpieczny, zna i nie podaje się wtedy osobom spoza jakichś swoich bardzo ważnych danych. Także bardzo proszę przede wszystkim o informowanie o tym osób starszych, żeby absolutnie nie odpowiadały na tego typu telefony podawaniem swoich danych.
Dziękuję wam bardzo serdecznie. Może za trzecim razem się uda za tą dzisiejszą rozmowę. Gosiu, ty jutro jesteś szczepiona, także myślę, że na pewno czy już jutro, czy w następnych dniach postaramy się jeszcze porozmawiać, jak to wyglądało, czy właśnie ci te rogi wyrosły, czy kopyta po tej szczepionce, jak się czujesz.
Będę się obserwować.
Dobrze. Także o tym to możecie się spodziewać w najbliższej przyszłości. My się będziemy z państwem żegnać. Ze mną była lekarz Małgorzata Kubicka-Frączek. Dziękuję bardzo serdecznie.
Dziękuję bardzo.
I pastor Paweł Chojecki. Dzięki.
Również dziękuję. I pozdrawiam.
Dziękujemy i do zobaczenia o 19:00. Serwis w telewizji Idź Pod Prąd.